Żeby się zmieścić w miarę w czasie, pełny tekst dam pani rektor do ewentualnego wydrukowania, natomiast to naprawdę ograniczy się tylko do rzeczy niezbędnych. Już ze wstępu usunę to, co słyszeliśmy przed chwilą z ust Ojca Świętego. A zacznę tak. Czy zapytaliście, czemu Cicero, Paweł lub Sokrat, tych słów rzekłszy parę, żyją? Do dzisiaj cię za piersi biorą, a ty choćbyś im nierad, dawasz wiarę. To motto wykładu, jasno określające jego cel, ma nadać mu rys starożytny, pozwalający odkrywać wespół z Janem Pawłem II te antyczne korzenie, z których wyrosła zarówno Europa, jak i nauczanie papieskie. Więc tym wykładem chcę na chwilę z Ojcem Świętym i z Europą w dziejów głębokość poglądnąć, by zapoznać się raz jeszcze z duchem starożytności, bo bez niej nie byłoby ani nauczania papieskiego, ani chrześcijańskiej Europy. Punkt pierwszy. Antropocentryzm zakorzeniony w Bogu. Gdybyśmy jednym zdaniem mieli określić ducha antyku, to bardzo trafnie ujmuje rzecz Proudhon, gdy powiada, że byt moralny grecko-rzymskiej kultury wyraża się w nieustraszonym uczuciu czci boskiej i ciągłym poczuciu godności człowieka. One, równoważąc się bez końca, dają świętą proporcjonalność triady dobra, piękna i prawdy. Owa triada stanowi fundamenty uniwersalnego pojęcia ludzkości humanitas, tkwiące głęboko w duszy grecko-rzymskiej. Najpierw przypatrzmy się pierwszemu członowi triady, prawdzie. Bóg jest prawdą, posiada prawdę i głosi ją. W Bogu jest prawda i w prawdzie jest Bóg. Skoro z Boga i na chwałę Boga jest wszelka nauka, pojęta jako zdobywanie mądrości, bo Bóg objawia się w prawdzie, to człowiek z wolnej woli, wprzęgnięty w jej słodkie jarzmo, jedna sobie przyjaźń z nim, a to wynosi go na boski stopień bytowania. Wyrazem tej boskości jest w świecie myśli stworzenie filozofii, będącej jedyną w swoim rodzaju formą, w jakiej przejawiał się grecki geniusz przekonany o swojej uniwersalności. Ale dla ludzi antyku doskonałym filozofem był nie ten, kto tylko zdobył prawdziwą wiedzę, ale kto umie ją zastosować w życiu. I tu dotykamy drugiego elementu boskiej triady, mianowicie dobra. Słowa służyć należy dobru i starać się być lepszym, by podobać się bóstwu, były nie tylko podstawą etyki obecnej w prawodawstwie Grecji, ale były wyrazem przekonania, że ziarno dobra można znaleźć w naturze samego bytu. Nic dziwnego, że Sokrates modlił się, mówiąc: Zeusie, daj nam dobro, nawet bez naszej prośby. Nie daj nam zła, nawet na naszą prośbę. Platon dopowie, gdyż Bóg jest dobrem i tylko dobro od Niego pochodzi, a ukoronują rzecz całą stoicy, skoro dobro jest jedno, to samo przez się wystarcza do życia szczęśliwego. To przekonanie o godności człowieka, tkwiącej w jego dobrej, wolnej woli, pozwoliło chrześcijanom obronić zdolność człowieka do wolnego wyboru dobra ze względu na nie samo, mimo przyjęcia faktu, że po upadku Adama ta ludzka wola doznała skażenia. I ostatni już człon triady, boskość objawia się w pięknie. Norwid, snując rozważania o greckim wyrażeniu piękna kalos i rzymskim pulcher, powiada, że tego pierwszego używało się w znaczeniu zacne, zaś drugie w znaczeniu wszechchrobrości. Z nich wywiódł genialnie myśl, że piękno kształtem jest miłości, a ta jest odźwierną nieśmiertelności. Połączył zatem nasz wieszcz grecką koncepcję piękna, polegającym na upodobnieniu się do bóstwa, z chrześcijańską wizją człowieka stworzonego przez Boga na swój obraz i zakorzenił to w boskim archetypie wszystkiego, co piękne, promieniującego przez swoje ziemskie obrazy. Zatem prawda, dobro i piękno są prostymi drogami do Boga, który jest miłością. Więc gdy starożytny psalmista, wnosząc swój myślowy zaczyn w ludzkość, stawia Bogu w jej imieniu pytanie: cóż jest człowiek, że nań pamiętasz i że go tak wielmożysz? To odpowiedź znajduje w greckiej myśli Protagorasa: człowiek jest miarą wszech rzeczy. Cały świat ześrodkowany jest w człowieku. Nie należy bać się tego stwierdzenia wypowiedzianego przez sofistę hołdującego relatywizmowi, potraktujmy je na razie roboczo, jako odpowiedź człowieka do czasu, gdy przyszła nareszcie chwila ciszy uroczystej, stało się między ludzi wszedł mistrz wieku isty i do historii, która wielkich zdarzeń czeka, dołączył biografię każdego człowieka. Tę chwilę uroczystą zapowiadał już Platon, który odwracając intencje Protagorasa przez stwierdzenie, że Bóg jest miarą wszystkiego, proroczo wskazał na nadejście Logosu nie na skutek jedynie ludzkich wysiłków, ale z boskiej inicjatywy. Chrześcijaństwo, które przejęło tę grecką myśl o człowieku, umieściło ją na trwale w boskim Logosie Słowie, które jest przyczyną świata i odkupiło ten świat. Dało tym samym odpowiedź, jak Bóg widzi człowieka. Tak Bóg umiłował świat ześrodkowany w człowieku, że Syna swego jednorodzonego dał. Oto odpowiedź Boga na pytanie psalmisty, będąca jednocześnie wezwaniem, by człowiek odpowiedział na tę miłość Stwórcy i chciał mieć w niej swój udział. Do tego zachęca papież Leon Wielki, gdy mówi: poznaj swą godność, chrześcijaninie, stałeś się uczestnikiem boskiej natury. Tę samą myśl wypowiada święty Augustyn: radujmy się, staliśmy się nie tylko chrześcijanami, ale Chrystusem. A Grzegorz Nazianzu, który jak mało kto był spadkobiercą tego wszystkiego, co w greckiej myśli warte było odniesienia do człowieka, powie: a skąd to masz, że jesteś Synem Bożym i współdziedzicem Chrystusa, a odważę się nawet powiedzieć, że i Bogiem, skąd to wszystko wziąłeś i od kogo? Odpowiada mu Grzegorz z Nysy, ojciec Kościoła skąpany w antyku: stajesz się dzieckiem Boga, dzieckiem cnoty i obrazem Chrystusa wtedy, gdy go przyjmujesz. Nie mógł nie znać tych słów Jan Paweł II i dlatego zaczerpnął ze skarca myśli antycznej i poświęcił pierwszą swoją encyklikę Chrystusowi i człowiekowi odkupionemu przez niego. Przewodni motyw, jakim jest godność człowieka, śmiało możemy uznać za naczelny w całym pontyfikacie papieża. Człowiek jest jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego. Od chwili poczęcia jest przeznaczony do tego, by wyraziło się i urzeczywistniło w pełni jego człowieczeństwo na miarę daru, jakim jest bycie człowiekiem. W Chrystusie, Słowie wcielonym, Stwórca wzywa każdego do uczestnictwa w swym boskim życiu. Korzystając z myśli świętego Ireneusza mówiącej, że chwałą Boga jest żyjący człowiek, wysuwa papież postulat, by wszystkie urządzenia społeczne afirmowały tę transcendentną definicję człowieka i widziały w nim szczególne dobro wspólne każdej ludzkiej społeczności. Dzięki takiemu pojmowaniu człowieka antyczna definicja o nim jako miarze wszechrzeczy, potraktowana przez nas roboczo, wyzbywa się swej relatywności i nabiera waloru osoby, która jest miarą godności człowieka. Człowiek nosi tę miarę z sobą wszędzie, w każdym systemie ekonomiczno-politycznym, społecznym i dzięki niej staje się osobą drogą, którą winien kroczyć Kościół, naród, Europa. Podejmując ową centralną ideę, chrześcijaństwo nadaje jej własną interpretację, przedstawiając Chrystusa w roli boskiego wychowawcy człowieka. Kształtowanie człowieka, jego morfozis, nie oznacza li tylko nauczania doktryny chrześcijańskiej, ale świadome dążenie do zrozumienia zasady rozwoju osobowości człowieka tak, by spełniał najwyższe wymaganie stawiane przed nim, a nim jest imitatio Christi, czyli ukształtowanie w nim Chrystusa. Stąd płyną papieskie słowa o człowieku, którego nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. Są one propozycją również i wobec niechrześcijan. Przyjmijcie widzenie osoby ludzkiej przez Chrystusa, spojrzyjcie na nią przez jego pryzmat, a rozwiną się ziarna prawdy o człowieku, jakie tkwią i w waszych religiach, w życiodajne pomniki. Jest to propozycja wolna od jakiejkolwiek arogancji, za to głęboko ekumeniczna, pomocna i twórcza przy tworzeniu wspólnie cywilizacji miłości, która ostatecznie nie jest niczym innym jak prawdziwą humanizacją świata. Tak wygląda fundament chrześcijańskiej wizji Europy o rysie klasycznym, do którego nawiązuje również unijny projekt dotyczący konstytucji dla Europy. Ten ostatni niestety jest z gruntu ułomny, bo w swym odniesieniu do antyku wydaje się zapominać celowo o chrześcijaństwie, które nie tylko przejęło i zachowało dziedzictwo kulturowe grecko-rzymskie, ale je pobudziło do życia ożywczymi soki swej własnej myśli, mającej trwały, życiodajny wpływ na historię i kulturę tworzącej się w jego łonie Europy późniejszych wieków, aż do dziś. Wyrzeknięcie się zatem chrześcijańskich korzeni jest poniżeniem i zdradą ze strony każdego, kto się uznaje za Europejczyka. Punkt B. Afirmacja człowieka źródłem jego praw. W swoim przesłaniu do uczestników Kongresu ku Konstytucji Europejskiej papież stwierdził, że aby nowy porządek prawny służył pomnażaniu dobra wspólnego, musi uznawać i chronić te wartości, które stanowią najcenniejsze dziedzictwo humanizmu europejskiego. Jak przystało na twórczego dziedzica tychże wartości, wydobył ze skarbca kultury naszego kontynentu to wszystko, co ukształtowało tożsamość europejską, która zdecydowanie oscyluje wokół godności i praw osoby ludzkiej. Chcąc na wzór papieża, poproszę być twórczym wobec tego dziedzictwa, wymienię ich 7. W dalekim nawiązaniu do darów Ducha Świętego i do antycznego w istocie systemu 7 sztuk wyzwolonych, które pokazywały człowiekowi i jego miejsce w świecie, tak by mógł podziwiać jego piękno. Sztuki te, pokazane alegorycznie na ścianie zachodniej fasady katedry w Chartres, świadczą o tym, co myśl ludzka jest w stanie dokonać, gdy jest wolna czynnie, gdy szanowane są prawa człowieka w tym znaczeniu, że nierozerwalnie towarzyszą im obowiązki. Prawo do pracy, to skrócę, żeby za długo nie było. To prawo zakorzenione w woli Bożej, wyrażonej słowami czyńcie sobie ziemię poddaną, od początku wytyczyło dwutorowość pracy ludzkiej fizyczną i umysłową. Zaczerpnęliśmy z antyku, gdy z myśli Hezjoda, który lekkoduchom w rodzaju jego brata Persesa powie: do pracy, niemądry Persesie, praca żadna nie hańbi, jeno bezczynność. Dopełni to później święty Paweł, gdy powie: kto nie chce pracować, niech nie je. To wszystko, przez co człowiek czynił sobie ziemię poddaną w pocie swego czoła, wymagało prawa do uświęcenia poprzez religię, a to wyrosło z poczucia obowiązku, by nie zagubić w tym wszystkim swego człowieczeństwa. Podziwiać można starożytny cykl świąt ogólnopaństwowych, poprzez które otrzymywała praca najwyższe uświęcenie w ofiarowywaniu na chwałę Bogom, a tym samym podniesieniu ludzkiej natury ku bóstwu. To stanowi motyw przewodni zarówno encyklik papieskich dotyczących pracy, jak i licznych wystąpień w trakcie swoich podróży apostolskich. W ich świetle prawo do pracy i godziwe za nią wynagrodzenie łączą się ściśle z obowiązkiem dbania o samego człowieka, o to, by bardziej był niż miał i by nie stał się dobrowolnym niewolnikiem pracy, która zniewala. Dziś, gdy wielu młodych Polaków, ale nie tylko, opuszcza ojczyznę w poszukiwaniu pracy, jest to szczególnie ważne, bowiem narażeni są na to, o czym mówi Norwid: wrócicie kiedy i którzy, i jacy śmiertelnych prób, w drugą Syberię pieniędzy i pracy, gdzie wolnym grób. By tak nie było, winien każdy pamiętać, że pracować trzeba nie tylko z potem dłoni lub grzbietu, lecz także z potem swego czoła, czyli obowiązku nieustannego myślenia, jak nie zatracić siebie. Stąd konieczność znajomości antycznego postulatu uświęcenia pracy przez religię upominającą się o prawo do świętowania, czyli twórczego wysiłku umysłu, by praca nie tylko dla zysku była, ale na chwałę Bogu i ku podniesieniu własnej duszy. Prawa rodziny, też skrócę. Naturalnym prawem i powołaniem człowieka jest życie rodzinne. Ono bierze swój początek w miłości mężczyzny i kobiety, bierze także swój początek w Bożej tajemnicy. Boskie my jest przedwiecznym prawzorem ludzkiego my, tego przede wszystkim, jakie mają stanowić mężczyzna i kobieta stworzeni na obraz i podobieństwo Boga samego. Rodzina zatem winna stale wracać do owego boskiego my jako swego prawzoru. Natomiast odpowiadający za urządzenia państwowe i ustawy, takie choćby jak Konstytucja Europejska, winni je rozpoczynać od zapewnienia rodzinie należnego jej miejsca. Jest to nawiązanie do antyku, gdzie przysłowiowym stało się stwierdzenie, że od chesti rozum rozpoczynać każe, a ta była niczym innym jak uosobionym ogniskiem domowym. Ów żywy płomień ogarniał skupionych przy nim i w nim ludzi ciepłym kręgiem bezpieczeństwa w nieprzyjaznym świecie i przechowywał ich człowieczeństwo. Świętym był każdy, kto zasiadał przy tym ognisku. Od niego zaczynał się dzień pracy mężczyzny na zewnątrz domu i kobiety w jego zaciszu. Ognisko to wyznaczało zadania należne małżonkom i zachęcało, by stali się rodziną podług słów Człowiek uczestniczyć winien w wiecznym życiu natury, zawsze pozostawiając po sobie dzieci, aby mogły one służyć Bogu za niego. Z tego punktu widzenia małżeństwo było sakramentem, misterium. Geniusz chrześcijański sprawił, że starożytny grecki obyczaj obrobiony skazaniem apostoła narodów o głębokim związku między małżeństwem a tajemnicą Chrystusa i Kościoła uczyni z rodziny na zawsze kolebkę życia i miłości. Papieżowi spadkobiercy i stróżowi owego starożytnego depozytu pozostało tylko przypomnienie rządzącym i wielkim tego świata, żeby podjąć poprzez środki ekonomiczne, kulturę, ustawodawstwo, wspieranie rodziny, bo ona jest pierwszym miejscem humanizacji osoby i społeczeństwa. Prawo kobiety do bycia ikoną Maryi, to muszę w całości przeczytać. Celowo oddzieliłem prawa kobiety od praw związanych z rodziną, chociaż odwieczna pełna prawda o człowieku mówi, że mężczyzną i niewiastą stworzył ich Bóg. Dlaczego tak uczyniłem, okaże się na końcu tego wywodu. Zaraz na początku swego listu apostolskiego o godności i powołaniu kobiety papież powiada, że jest to odwieczny temat refleksji ludzkiej i chrześcijańskiej. W nawiązaniu do nauki Vaticanum Secundum stwierdza, że dzisiaj jest czas, w którym niewiasta swoim wpływem promieniuje na społeczeństwo i uzyskuje władzę nigdy dotąd nieposiadaną, a w chrześcijańskiej religii, mając od początku szczególny status godności, może wydobyć te możliwości, które stanowić mogą znakomitą propozycję dla innych religii i kultur. Papież też daje niezbędny horyzont dla rozważania godności i powołania kobiety. Jest nim Maryja, dzięki której każda kobieta odkryć może sekret godnego przeżywania swej kobiecości, a świat zobaczyć piękno, które odzwierciedla najcnieślejsze uczucia, do jakich zdolne jest serce ludzkie. To sprawia, że dziś, gdy tak podkreśla się prawo kobiety do równouprawnienia z mężczyzną, trzeba pamiętać, że polegać ma ono nie na maskulinizacji kobiety, czyli przyswajaniu sobie męskich atrybutów, ale na rozwoju tego istotnego kobiecego bogactwa, które decyduje o jej oryginalności tak dalece, że przez całe dzieje człowieka na ziemi przechodzi okrzyk zachwytu mężczyzny na widok osobowych zasobów kobiecości, będących właściwym wyrazem obrazu i podobieństwa Bożego w niej. Znowu mistrzem w takim spojrzeniu na kobietę jest Jezus Chrystus. On zrodzony z niewiasty jest po wszystkie czasy rzecznikiem godności kobiety i jej powołania, zwłaszcza do macierzyństwa, które jest jej szczególnym przywilejem, a to dlatego, że zawiera ono w sobie tajemnicę życia, które dojrzewa w niej samej. Z tego wynika, że nikt tak jak matka nie jest zwrócony do konkretnego człowieka dziecka. To jest cecha, która charakteryzuje całą osobowość kobiety. Od niej przede wszystkim zależy samo człowieczeństwo nowego człowieka. Kobieta jest w tym bardziej twórcza niż mężczyzna. To jest odwieczna nauka Kościoła, która wyróżnia ją na tle innych religii, a która oparta została na fundamencie kultury klasycznej. Powtarzam, to życiu heleńsko-rzymskiemu zawdzięczamy wywyższenie kobiety. Gdy świat judejski modlił się, bądź pochwalony wiekuisty Boże, nasz Władco Świata, żeś mnie nie stworzył kobietą i czynił z niej rzecz, to Rzymianka z dumą powtarzała słowa ubi tu Gaius ibi ego Gaia, czyli gdzie ty będziesz panem, tam ja będę panią. Tak więc zaród równości mężczyzny i kobiety w kulturze ludzkiej odnajdujemy w antyku grecko-rzymskim, a nie w świecie semickim, który w swojej pragrzybni jest antykobiecy, jakby dalekie echo słów biblijnych o diabelskiej nienawiści do niewiast. Chrześcijaństwo w tej kwestii od początku odcięło się od judaizmu, a poszło drogą wyznaczoną przez grecko-rzymski żywioł, czego wyrazem było wyraźne oddzielenie 9 przykazania dekalogu mówiącego o żonie od 10 dotyczącego mienia mężczyzny. Oto dlaczego osobnym punktem potraktowałem prawa kobiety w niniejszym wywodzie, mianowicie by iść drogą wyznaczoną przez chrześcijaństwo. Ono w swej starożytnej szacie, mając też różne wzorce kobiety w świecie grecko-rzymskim, królowej w monarchiach, obywatelki w arystokratycznej republice czy baby w demokracji, wybrało ten pierwszy. Wynosząc zaś w Maryi boski pierwiastek kobiecy na najmożliwszy ze szczytów, na wieki dało swój żywotwórczy wzorzec piękna. Prawo do wierności sumieniu, to skracam. Owocem prawego sumienia jest przede wszystkim nazywanie po imieniu dobra i zła. Więc wszystko, co godzi w życie, wszystko, cokolwiek narusza całość osoby ludzkiej, sumienie każe nazwać grzechem. Dziś w Polsce, Europie potrzeba ludzi sumienia, którzy by w tym sanktuarium Bożego głosu spotkali się z duchem prawdy, przekonującym ich samych i świat o grzechu, czyli by podjęli zmaganie się z wielorakim grzechem w oparciu o ten głos i byli mu wierni bez względu na to, ile to kosztuje. Bowiem tylko ludzie prawi dają dopiero obowiązującą moc prawu ludzi. To prawo do postępowania podług sumienia jest tym bardziej aktualne, im bardziej usiłuje się doprowadzić do zaniku prawości ludzkich sumień. Prawo to jest więc jednocześnie obowiązkiem, szczególnie w przeszłości antycznej, opieczętowanej męczeńską krwią wiernych swemu sumieniu. Prawo do wiedzy, też skracam, trafnie zauważył święty Augustyn, że kto zakazywał chrześcijanom nauczać i uczyć się mądrości od starożytnych, ten był prześladowcą Kościoła. Nie bał się starożytny pisarz chrześcijański powiedzieć o filozofach greckich, że byli chrześcijanami czasów poprzedzających Chrystusa i partycypowali w jego odwiecznym poznacie prawdę, a ona was wyzwoli. Jego namiestnik na ziemi te słowa uczynił fundamentem encykliki Veritatis Splendor, będącej wezwaniem, by prawo do rzetelnej wiedzy o Bogu i człowieku uczynić obowiązującym także w Europie, gdzie niestety rozpanoszył się relatywizm i wiedza, która nadyma. Prowadzi to do rozłamu między wiarą a rozumem, a w konsekwencji do nijactwa cywilizacyjnego, gdzie sprawność intelektualna ogranicza się do tego, co użyteczne w obowiązującej poprawności politycznej. Starożytny Grzegorz Nazianzu tak pisał: trzeba uważać takich ludzi za nieuków, pragnących, żeby wszyscy byli tacy jak oni, bo wtedy w powszechnym nieuctwie ukryłaby się ich własna głupota, a oni mogliby uniknąć zarzutu braku wykształcenia. Prawdziwe europejskie wykształcenie musi być klasyczne, bo tylko ono jest w pełni humanistyczne. To jest prawo i obowiązek, zwłaszcza dla uniwersytetów katolickich, jeśli mają uprawiać wiedzę w blasku prawdy zawartej w słowach papieża, iż dla Kościoła drogą jedyną pozostaje zawsze człowiek. W przeciwnym razie będzie to, o czym mówi Norwid, że humanitarnego we wszystkim kształcenia się pokolenie to zaniechało, ucząc specjalnostek mechanicznych. Aż oto jednego razu historia głosem wielkim zapytała o ludzi. Zapytała owego, który sprzedał był wielkie tradycje prac za mechaniczne uzdolnienia do robienia wątpliwotrwałych pieniędzy. Zapytała go: co zrobiłeś, Kainie, z trupem brata twego człowieka? I znalazło się też dużo ludzi i znalazł, że się człowiek w tej Europie. Prawo do patriotyzmu, też skrócę. Pierwszym słowem wypowiedzianym w milczeniu i na klęczkach był pocałunek tej ziemi, ojczystej ziemi. Pocałunek złożony na ziemi polskiej ma jednak dla mnie sens szczególny. Jest to jakby pocałunek złożony na rękach matki, albowiem ojczyzna jest naszą matką ziemską. Te słowa papieża, syna polskiej ziemi, pokazują, że on sam jeden jest dla nas jakimś upersonifikowanym słowem, zawierającym w sobie przebogatą treść o prawach i obowiązkach miłowania ojczyzny w odniesieniu do całej rodziny narodów. Na tak pojęty patriotyzm papieża pracowało całe tysiącletnie dziedzictwo Polski, dwutysiącletnie kościoła i sięgające zamierzchłych czasów źródlisko grecko-rzymskie. Na takim też podłożu ma być budowana Europa nowa, jeśli ma być w dalekiej przyszłości ojczyzną ojczyzn. Zaczerpnijmy zatem z tego źródliska. Sokrates, mistrz cnoty, poucza nas. Czy też taki z ciebie mędrzec, a nie dojrzałeś, że od matki, ojca i od innych przodków wszystkich cenniejsza jest ojczyzna i większej czci godna i świętsza i większym zachowaniu jest u bogów i u ludzi myślących i czcić ją potrzeba i ustępować jej i czołem bić przed ojczyzną, kiedy się gniewa nawet raczej niż przed ojcem, i albo ją przekonywać, albo robić, co ci każe i znosić, jeżeli coś znosić poleci, a cicho siedzieć, choćby cię bito i więziono i wiedziono na wojnę, na rany i na śmierć, masz to robić, bo tego wymaga sprawiedliwość. I nie wolno ci się usuwać z pola, ani rzucać szyków, ale i w wojnie, i w sądzie, i wszędzie indziej robić masz, co ci każe państwo i ojczyzna, albo ją przekonywać, co jest właściwe, sprawiedliwe, ale gwałtu zadawać się nie godzi ani ojcu, ani matce, ani tym bardziej ojczyźnie. Kto rzymski chce poznać patriotyzm, niech tylko przypomni sobie wezwanie udoskonalam się dla ojczyzny i słynne horacjuszowe pro patria mori, zawierające w sobie chwalbę cnoty, w różnych jej aspektach rodzinnym, publicznym i obywatelskim. Kościół od początku ze czcią pochylił się nad tą ideą i podniósł miłość ojczyzny do rangi obowiązku płynącego z czwartego przykazania: obowiązkiem naszym jest kochać ojczyznę. To są podwaliny na wskroś uniwersalnej myśli o patriotyzmie odnoszącej się do każdego wiana ojczystego. By ją pojąć są, jak mówi Norwid, drogi dwie wyrozumienia, przez wiedzę jasną lub skryte cierpienia. Miłość ojczyzny zazwyczaj towarzyszy cierpienie, które można za nią ofiarować, nadając mu tym samym najgłębszy wymiar zbawczy. Chrystus cierpiał, gdy patrzył na mury Jerozolimy, bo była mu matką, która wiele wycierpiała i miała wycierpieć, bo jej synowie nie poznali czasu jej nawiedzenia. Jego namiestnika dosięgła kula zamachowca także za to, że swą posługą Piotrową zabiegał o należne miejsce ojczyzny w rodzinie narodów. Wiedząc, że ojczyzna ma prawo do miłości szczególnej, wołał w jej imieniu na oczach całego świata przez cały trudny okres 82 roku do Matki Zbawiciela: przyjmij taką modlitwę nabrzmiałą cierpieniem, Ty, która jesteś królową Polski. Za papieżem z Polski winni powtarzać wszyscy chrześcijanie, także w Europie: Boże, daj nam zachować tę samą miłość ojczyzny, tę samą gotowość służenia jej sprawom, jaka objawiała się w minionych pokoleniach. Pasus o arcybiskupie Bilczewskim już sobie podaruję. Ostatnie prawo, prawo do męstwa. Chrześcijaństwo w Europie przypomina dziś wieczernik. Są w nim apostołowie mający prawdę o boskości ich mistrza i jego zmartwychwstaniu, ale zamknięci w nim, jak mówi święty Jan, z obawy przed Żydami. Ta prawda o zmartwychwstaniu, z natury swej obiektywna i uniwersalna sama z siebie, domaga się prawa do mężnego jej wyznawania i upublicznienia. Do tego potrzebny jest jednak sprawca tego daru, Duch Święty. Jego wiew sprawił, że Piotr i pozostali apostołowie mężnie ogłaszają tę obiektywną prawdę, która brzmi: tego Jezusa Bóg wskrzesił i uczynił Panem. Obiektywność tego historiozbawczego wydarzenia nabrała uniwersalnego charakteru z chwilą, gdy dotarła do uszu i serc przedstawicieli narodów obecnych wówczas w Jerozolimie. To trwa przez wieki w pochodzie dziejowym ludzkości, rozświetlając drogi człowiecze i nadając im sens. Mamy więc prawo jako Europejczycy do publicznego głoszenia i mężnego bronienia obiektywizmu i uniwersalizmu odkupienia, które wrosła zdrowa myśl narodów europejskich wobec coraz bardziej bezczelnych zakusów subiektywizmu i partykularyzmu jakichś reżyserów unijności, zazwyczaj anonimowych, którzy za zasadę kluczową jedności kontynentu uznają ateizm życia publicznego. Dlatego konsekwentnie nie chcą pamiętać, że budowanie jedności kontynentu trzeba oprzeć o ciągłość pokoleń, o całość myśli ludzkiej, i dążą na wszelkie sposoby, by wyeliminować religię, zwłaszcza chrześcijańską, życia narodów i serca człowieka. Bywa często i tak, że ci, którzy urządzają życie publiczne narodów europejskich, a są chrześcijanami wyznającymi prywatnie prawdę obiektywną o zbawieniu człowieka, właśnie przy budowie wspólnego domu europejskiego okazują się być publicznymi ateuszami, ulegającymi subiektywnej modzie materializmu antyreligijnego, wbrew postawie minionych pokoleń, żyjących prawdą, że wiara jest rzeczą najbardziej publiczną ze wszystkich rzeczy, które dotyczą człowieka. Jest to rodzaj schizofrenii politycznej lub, jak to woli, zwykłe tchórzostwo, którym są dotknięte tak zwane elity polityczne, w tym niestety i polskie. A tymczasem chrześcijanin, pomny na wezwanie psalmisty, ma być świadom, że dzięki męstwu staje się mocarzem przypasującym miecz swój do biodra i wstępującym na rydwan w obronie wiary, mającej przenikać wszystkie dziedziny życia ludzkiego i w jej imieniu niejako powiedzieć słowami Terencjusza: nic, co ludzkie, nie jest mi obce. Jest to tym bardziej konieczne, że, jak pisze papież w encyklice o Duchu Świętym, na horyzoncie naszej epoki mnożą się znaki śmierci. Czyś z ciemnych stron cywilizacji materialistycznej, a zwłaszcza owych znaków śmierci, które mnożą się w obrazie społeczno-historycznym, nie podnosi się nowe lub bardziej świadome wołanie o Ducha, który daje życie? A zatem pod działaniem Ducha mamy prawo i obowiązek mężnie się tym znakom śmierci przeciwstawić i wbrew oficjalnym oświadczeniom o areligijnym czy nawet ateistycznym charakterze życia publicznego starać się ze wszystkich sił budować życie zbiorowe w Europie na etyce klasycznej i chrześcijańskiej, bo bez niej Europy po prostu nie będzie. Tak oto podałem garść myśli namiestnika Chrystusowego, A Zbawiciel przez starożytnych został nazwany pedagogiem świata. Wybrać z tych myśli te nasiona, które wydają się być najżywotniejsze, to było moim zadaniem. I miałem w tym swój ukryty cel, który teraz pragnę przed Państwem ujawnić. Otóż dziś, gdy trwa wyraźne przesilenie historii, a prawda i fałsz, piękno i brzydota stają na równi w tak zwanych prawach człowieka, jakie propagują reżyserzy unijni, uznałem za stosowne dotknąć je w ucho mieczem Piotrowym. I to tak, aby każdy usłyszał, o co w nich idzie. A idzie o odrzucenie Chrystusa w historii ludzkiej, a w konsekwencji o zniszczenie człowieka, przez to, że diabelski model świata pokaże się mu jako atrakcyjny i warty zabiegów. Kto ma wzrok Boży, od razu to pozna. Po czym? W katedrze w Orvieto jest fresk malarza renesansu Signorelego przedstawiający Antychrysta. Występuje on w postaci Chrystusa, pokazuje ręką na serce, z którego buchają płomienie, jak przy sercu Jezusowym. Jego uśmiech dobroci jest jakby zaprawiony grymasem ironii, ale to, co odbywa się na krawędzi obrazu, to jest istota. Mianowicie oprawcy klęczą na piersiach swoich ofiar, duszą je związanym w pętle powrozem albo podnoszą noże do ciosu. I tak też jest z Unią. Obraz piękny, ubrany w prawa człowieka, tolerancję, dobrobyt, dający niezwykłe szanse rozwoju całych społeczeństw, ale popatrzeć trzeba na margines tego obrazu, bo tam tkwi prawda o nim. A nań zostały zepchnięte kultura klasyczna i chrześcijaństwo i na marginesie zabija się nożem aborcji dzieci nienarodzone, skalpelem eutanazji starców i pętlą wścibskiej biurokracji wykańcza się wolność indywidualnych ludzi do myślenia i działania w imię tak zwanych praw człowieka. Mając na uwadze zamach na życie człowieka od zarania aż do naturalnego końca jego na tej ziemi, mamy prawo za naszym wieszczem, parafrazując nieco jego słowa, dopowiedzieć przenikliwą wizję Signorelego. Europa, czyli patrz, Unia Europejska, jest to stara wariatka i pijaczka, która co kilka lat robi rzezie i mordy bez żadnego rezultatu, ni cywilizacyjnego, ni moralnego. Nic postawić nie umie, głupia jak but, zarozumiała, pyszna i lekkomyślna. Na jeden cal postępu nowego i samodzielnego w niczym nie zrobiła i całą jej wartością jest to tylko, że zdobycze przeszłości uwulgaryzowała i podeptała źródła, z których żyje, wyobrażając sobie, iż tworzy człowieka na obraz i podobieństwo swoje jak jeden Bóg. Tak więc, gdy papież w spojrzeniu na człowieka czerpie ze źródła nasion starożytnych i za normę człowieczeństwa głosi Chrystusa, to unijni budowniczowie, parweniusze wobec kultury klasycznej, wolą czerpać z pustych wiader, okazując całkowitą arogancję wobec papieskiej wizji Europy i usiłują swój model narzucić narodom europejskim w sposób bezczelny, tylko dlatego, że rozporządzają siłą władzy. Skutek tego jest taki, że ogół obywateli staje się jedynie przedmiotem eksperymentów ekonomiczno-politycznych. Tymczasem obywatele, zwłaszcza chrześcijanie, którzy są świadomi, że starożytne korzenie Europy dają im prawo do bycia podmiotem wszelkich poczynań politycznych, chcą należeć do twórców życia zbiorowego i położyć własne zasługi, zwłaszcza na polu myśli, prawdy, piękna i dobra, czyli tych iskier, które decydują o człowieczeństwie. O tym, że papieska wizja Europy jest ignorowana, niebagatelną rolę odgrywa też fakt, że żaden z przywódców europejskich państw nie dorównuje osobie papieża. Posługując się językiem Norwida, jest to lokajstwo, oczywiście różnych stopni, od psychopatycznego z Półwyspu Iberyjskiego poprzez zaczadziałego 200-letnią nienawiścią do chrześcijaństwa francuskiego, aż do naszego rodzimego, które zamiast, jak przystało na rasowych mężów stanu, zastanawiać się nad tym, jak z charakteru polskiego wykrzesać walory polityczne, to uległo doktrynerskim zabiegom przystosowania tego narodowego charakteru do jakiejś z góry narzuconej formy superpaństwa niby europejskiego. A przecież cywilizacja grecko-rzymska, uprawiana na chrześcijańskim podłożu, która jest źródliskiem polskości, pozwoliła nam pierwszym w Europie wypracować ideę narodu. Więc czemu nie zaproponować polskości jako czegoś oryginalnego, ubogaconego jeszcze niezwykłym pontyfikatem rodaka, który dał nam przykład, jak promować w świecie polskie dziedzictwo. Potrzeba tylko znajomości polskości i wiary w siebie, a nie dworszczyzny, która z wysokimi tradycjami sakramentów narodu jest niezgodna i niższa od pojęć chrześcijańskiej Rzeczypospolitej Polskiej. O tak traktowanej polskości przez naszych decydentów trafniacz z boleścią mówi Norwid. Jest to wychowanica, sierota z wielkiego rodu, zmieniona na popychadło domowe przez opiekunów raz w raz przemieniających się i doprowadzających dzieci do obłąkania, aby potem w szpitalu wariatów zamknąć, za idiotę ogłosić i nakazać na intencje jej wyzdrowienia oficjalne pacierze, a tymczasem fortuną sieroty podzielić się. I ostro przestrzega, wielki zdadzą rachunek przed sprawiedliwością przedwiecznego opiekunowie tej sieroty. Już ostatnie zdanie. Skoro zatem kordem piotrowym dotknęliśmy poczynań unijnych, mamy też prawo dotknąć ucha ludzi Kościoła, na których barkach przede wszystkim spoczywa obowiązek, by między Kościołem mającym do zaofiarowania Europie najcenniejsze dobro, jakiego nikt inny nie może dać, czyli wiarę w Jezusa Chrystusa, źródło nadziei, która nie zawodzi, a narodami Europy panował dialog. Jego szczerość sprawdza się po tym, że narody te winny odpowiedzieć. Ty, o Panie zmartwychwstały i żywy, jesteś wiecznie nową nadzieją Kościoła i ludzkości, prawdziwą nadzieją człowieka i historii. W Tobie i z Tobą możemy dotrzeć do prawdy. Nasze życie ma sens, wspólnota jest możliwa, a różnorodność staje się bogactwem. Niestety część spośród ludzi Kościoła, uprawiająca w nim rodzaj eurodewocji, papieską wizję chrześcijańskiej Europy redukuje do Unii i usiłuje traktować jako oręż do walki z tymi, którzy unijne struktury zła nazywają po imieniu. Ich poczynania przypominają po trosze te z opowiadania Norwida Ad Leones, gdzie rzeźbą przedstawiającym męczenników chrześcijańskich z czasów Domicjana odjęto krzyże. Zamiast nich wręczono im staroegipskie klucze, mające symbolizować już nie chrześcijan, lecz samą walkę z lwami. Aż zjawia się bankier wiadomego pochodzenia, który stwierdził, że zamiast lwa widzi kufer, a skoro męczennica trzyma klucz do niego, to grupę całą trzeba nazwać kapitalizacją. I dodaje nasz wieszcz, jak to wszystko, co się poczyna z dziewiczego natchnienia myśli, musi tu być sprzedanym za 30 srebrników. Tak więc, gdy na polu myśli prawdy, piękna i dobra, nie ma charakteru nawet wśród ludzi Kościoła, my wróćmy do starożytnych i odwołajmy się raz jeszcze do ojców Kościoła, u których godność człowieka jest zakorzeniona w obrazie Chrystusa i tajemnicy wcielenia. Ono, zbawcze apogeum wobec człowieka osiąga w krzyżu, jest jednocześnie prawdziwym kluczem Europy. Jan Paweł, czerpiąc z tego, powie, że Chrystus mocą swą działa w historii i pomaga w budowie ludzkiej społeczności, a miłość nadaje wysiłkom ludzkim nieprzemijającej wartości. A skoro mowa o miłości, to w świetle encykliki naszego papieża Benedykta Bóg jest miłością. Winniśmy z dziedzictwa naszych przodków przypomnieć raz jeszcze i odczytać akt Unii Polsko-Litewskiej z Chorodła. Nie dozna łaski zbawienia, kto się na miłości nie oprze. Miłość jedna nie działa marnie, promienna sama w sobie gasi zawiści, osłabia urazy, daje wszystkim pokój, łączy rozdzielonych, podnosi upadłych, gładzi nierówności, prostuje krzywizny, wspiera każdego, nie obraża nikogo i ktokolwiek się schroni pod jej skrzydła, znajdzie się bezpiecznym i nie ulęknie się niczyjej groźby. Miłość tworzy prawa, rządzi królestwami, zakłada miasta, prowadzi do dobra stany Rzeczypospolitej. A kto nią pogardzi, ten wszystko utraci. Ten swoisty hymn o miłości i obu narodów, akt w niczym nie osłabiający indywidualności jednego i drugiego, był dziełem triumfu miłości Chrystusa. I winien być naszym polskim wkładem w jedność Europy, a w jej ustawach ma stanowić zasadniczy ich zręb, jeśli na odrzwiach europejskiego domu ma zajaśnić pełnym blaskiem dewiza widniejąca w starożytnych domostwach: wejdź dobrym, wyjdź lepszym. Dziękuję bardzo.